Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 16, ścieżka 1. Tak, pustelniku. W taki sposób zwalcza się zło. Jeśli zło chce wyrządzić ci krzywdę, zadać ci ból, uprzeć je, najlepiej wtedy, gdy zło się nie spodziewa. Jeśli zaś nie zdołałeś zła uprzedzić, jeśli zostałeś przez zło skrzywdzony, to odpłać mu, dopadnij, najlepiej wtedy, gdy już zapomniało, gdy czuje się bezpieczne. Odpłać mu w dwójnasób, w trójnasób. Oko za oko? Nie, oboje oczu za oko. Ząb za ząb? Nie, wszystkie zęby za ząb. Odpłać złu. Spraw, by wyło z bólu, by od tego wycia pękły mu gałki oczne. I wtedy, popatrzywszy na podłogę, możesz śmiało i pewnie powiedzieć: to, co tutaj leży, już nie skrzywdzi nikogo, nikomu nie zagrozi. Bo jak może komuś zagrozić, nie mając oczu, nie mając obu rąk? Jak może skrzywdzić, gdy jego flaki włóczą się po piachu, a jucha w ten piach wsiąka? A ty, powiedział wolno pustelnik, stoisz z zakrwawionym mieczem w dłoni, patrzysz na krew wsiąkającą w piach i masz czelność myśleć, że oto został rozwiązany ten odwieczny dylemat, osiągnięte zostało marzenie filozofów. Myślisz, że natura zła została odmieniona? A tak, powiedziała buńczucznie, bo to, co leży na ziemi i broczy, to już nie jest zło. Może to jeszcze nie dobro, ale zło nie jest to już z pewnością. Mówią, powiedział wolno Wisogota, że przyroda nie znosi próżni. To, co leży na ziemi, co broczy, co padło od twego miecza, już nie jest złem. Co nim tedy jest? Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Nie. Jestem wiedźminką. Gdy mnie uczono, poprzysięgłam sobie, że będę występować przeciw złu. Zawsze. I bez zastanowienia. Bo gdy się zacznie zastanawiać, dodała głucho, zabijanie przestaje mieć sens, zemsta przestaje mieć sens, a do tego nie wolno dopuścić. Pokręcił głową, ale gestem powstrzymała go przed argumentowaniem. Czas, bym dokończyła moją opowieść, Wisogoto. Opowiadałam ci przez ponad 30 nocy, od ekwinokcjum do saowin. A przecież nie opowiedziałam ci wszystkiego. Zanim odjadę, musisz się dowiedzieć, co wydarzyło się w dzień ekwinokcjum, a w wiosce, która nazywała się Goworożec. Jęknęła, gdy ściągnął ją z siodła. Biodro, w które ją wczoraj kopnął, bolało. Szarpnął za łańcuch przy obroży, pociągnął ją w stronę jasnego budynku. W drzwiach budynku stało kilku uzbrojonych mężczyzn i jedna wysoka kobieta. Bonhart, powiedział jeden z mężczyzn, szczupły brunet o chudej twarzy, trzymający w ręku okutą mosiądzem na hajkę. Trzeba ci przyznać, potrafisz zaskakiwać. Witaj, Skellen. Nazwany Skellenem, czas jakiś patrzył jej prosto w oczy. Zadrżała pod tym spojrzeniem. Jak więc, zwrócił się znów do Bonharta, będziesz wyjaśniał od razu, czy może po trochu? Nie lubię wyjaśniać na Majdanie, bo muchy do gęby wpadają. Do izby można wejść? Zapraszam. Bonhart szarpnął za łańcuch obroży. W izbie czekał jeszcze jeden mężczyzna. Rozczochrany i blady, chyba kucharz, bo zajęty czyszczeniem ubrania ze śladów mąki i śmietany. Na widok Ciri oczy mu zabłysły. Podszedł. To nie był kucharz. Poznała go od razu. Pamiętała te paskudne oczy i piętno na gębie. To był ten, który wraz z wiewiórkami ścigał ją na Tanet. To jemu uciekła, wyskakując przez okno, a on kazał elfom skakać za nią. Jak ten elf go nazwał? Rens? Proszę, proszę, powiedział zjadliwie, mocno i boleśnie, tkając ją palcem w pierś. Panna Ciri, nie widzieliśmy się od Tanet. Długo, długo panienki szukałem, aż wreszcie znalazłem. Nie wiem, Mosterdzieju, kim jesteście, powiedział zimno Bonhart, ale to, co jakoby znaleźliście, jest akurat moje. Wtedy trzymajcie łapy z daleka, jeśli cenicie swe paluszki. Nazywam się Riens. Oczy czarodzieja zabłysły nieładnie. Radźcie to łaskawie zapamiętać, panie łowco nagród. A kim jestem, to się wnet okaże. Wnet się też okaże, do kogo ta panna będzie należeć. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Na razie chcę jej tylko przekazać pozdrowienia i złożyć pewne przyrzeczenie. Nie macie nic przeciw temu, tuszę. Wolno wam tuszyć. Riens zbliżył się do Ciri, z bliska spojrzał jej w oczy. Twoja opiekunka, wiedźma Yennefer, wycedził zjadliwie, naraziła mi się kiedyś. Gdy zatem wpadła w moje ręce, ja, Riens, nauczyłem ją bólu. Tymi rękoma, tymi palcami. I złożyłem jej obietnicę, że gdy ty wpadniesz mi w ręce, królewno, to ciebie też nauczę bólu. Tymi rękoma, tymi palcami. Ryzykownie, powiedział cicho Bonard. To duże ryzyko, panie Riens, czy jak tam panu, drażnić moją dziewczynkę i grozić jej. Ona mściwa jest. Gotowa wam to zapamiętać. Trzymajcie, powtarzam, z daleka od niej wasze ręce, palce i wszelkie inne części ciała. Dosyć, uciął Skellen, nie spuszczając z Ciri ciekawego wzroku. Przestań, Bonhart. Ty, Riens, też się temperuj. Okazałem ci łaskę, ale mogę się rozmyślić i znowu cię każę przywiązać do stołowych nóg. Siadajcie obaj. Pogadajmy jak ludzie kulturalni. We trzech, we trzy pary oczu. Bo jest, jak mi się zdaje, o czym pogadać. A przedmiot rozmów damy chwilowo pod straż. Panie Silifant. Tylko dobrze mi jej pilnować. Bonhart wręczył Silifantowi koniec łańcucha. Jak oka w głowie. Kenna trzymała się na uboczu. Owszem, chciała przyjrzeć się dziewce, o której tak głośno było ostatnio, ale czuła dziwną odrazę do wpychania się w tłumek otaczający Harshaima i Silifanta, którzy prowadzili zagadkowego jeńca pod słup na Majdanie. Wszyscy tłoczyli się, przepychali, przyglądali, próbowali nawet pomacać, pchnąć, szarpnąć. Dziewczyna stąpała sztywno, utykała lekko, ale głowę trzymała wysoko. Bił ją, pomyślała Kenna. Ale jej nie złamał. Znaczy, to jest ta falka. Dziewuszka, ledwo dorosła. Dziewuszka? Tfu, rezonka. Sześciu chłopów pono zasiekła, bestia, na arenie w Clermont. A ilu podobnież wcześniej? Diablica. Wilczyca. A klacz, jaka klacz, patrzcie. Cudnej krwie koń. A tu przy Bonarta Tybince jaki miecz. O, cudo. Zostawić. Warknął Dacr Silivant. Nie tykać. Gdzie z łapami do cudzych rzeczy? Dziewczyny też. Nie ruszać, nie macać. Nie czynić wstrętów, ni insultów. Okazać nieco kompasji. Nie wiada, czy nie będziemy jej przed świtem musieli kaźnić. Niechże choć do tego czasu zazna spokoju. A jeśli dziewka ma iść na śmierć, wyszczerzył zęby Cyprian Fripp młodszy, to może by tak jej ostatek życia osłodzić i wygodzić jej dobrze. A wziąć na sianko i przechędożyć? No, zarechotał kabernik Turent. Można by. Spytajmy puszczyka, czy wolno. Ja wam mówię, że nie wolno, uciął Dacr. Wam jedno, aby po łbach biega i jebaki wy zatracone. Powiedziałem dziewczynę w spokoju zostawić. Andres, Stigwart, stańcie tu przy niej. Z oka nie spuszczać, na krok się nie oddalać. A tych, gdy który się zbliży, batem. Owa! Rzekł Fripp. Nie, to nie. Nam za jedno. Chodź wa, chłopy pod bruk do tutejszych. Oni tam barana i parsiuka pieką na ucztę. Przecie dziś równonoc, święto. Póki panowie radzą, my możemy poświętować. Chodźmy. Wyciąg dede jaki gąsiorek z sepetów. Wypijem. Można, panie Silifant? Panie Harshaim. Święto dzisiaj, tak na noc nigdzie nie pojedziemy. A to pomysły paradne, zmarszczył się Silifant. Biesiady i wypitki im w głowie. A kto tu zostanie, by pomagać dziewki strzec i na zawołanie pana Stefana być? Ja zostanę, powiedział Neratinczeka. I ja, powiedziała Kenna. Dacr Silifant popatrzył na nich uważnie. Wreszcie przyzwalająco machnął ręką. Fripp i kompania podziękowali nieskładnym rykiem. Ale uważać mi tam na tym świętowaniu, ostrzegł Ola Harsheim. Do dziewek się nie brać, by którego chłopi widłami w słabiznę nie zmacali. Owa, idziesz z nami, Chloe? A ty, Kenna, nie namyślisz się? Nie, zostaję. Zostawili mnie pod słupem, na łańcuchu, ze związanymi rękami. Pilnowało mnie dwóch, a dwoje stojących opodal bez przerwy zerkało, obserwowało. Wysoka i niebrzydka kobieta i mężczyzna o takiej jakiejś kobiecej aparycji i ruchach. Dziwny taki. Kot siedzący na środku izby ziewnął szeroko znudzony, bo zamęczona mysz przestała być zabawna. Wisogota milczał. Bonard, Riens i ten Skellen Puszczyk wciąż radzili w świetlicy. Nie wiedziałam nad czym. Spodziewać się mogłam najgorszego, ale byłam zrezygnowana. Jeszcze jedna arena? Czy zwyczajnie mnie zamordują? A niech tam, myślałam. Niech to się wreszcie skończy. Wisogota milczał. Bonard westchnął. Nie patrz wilkiem, Skellen, powtórzył. Chciałem zwyczajnie zarobić. Mnie uważasz na emeryturę pora. Na werandzie siedzieć, na gołębie popatrywać. Dawałeś mi za szczurzycę 100 florenów. Koniecznie chciałeś martwą. Zastanowiło mnie to. Ile też ta panna może być naprawdę warta, pomyślałem. I wykombinowałem, że gdy się ją zabije lub odda, z pewnością mniej będzie warta, niż gdyby się ją zatrzymało. Stara zasada ekonomii i handlu. Towar taki jak ona stale przyrasta w wartości. Można się potargować. Puszczyk zmarszczył nos, jakby w okolicy coś zaśmierdziało. Szczery jesteś, Bonard, do bólu. Ale przejdź do rzeczy, do wyjaśnień. Uciekasz z dziewczyną przez cały Ebbing, a naraz zjawiasz się i tłumaczysz zasadami ekonomii. Wyjaśnij, co zaszło. Co tu wyjaśniać? Uśmiechnął się obleśnie Riens. Pan Bonhart po prostu połapał się wreszcie, kim naprawdę dziewka jest. I ile jest warta? Skellen nie zaszczycił go spojrzeniem. Patrzył na Bonharta w jego rybie pozbawione wyrazu oczy. I tę drogocenną dziewczynę wycedził, tę wartościową zdobycz, mającą zagwarantować emeryturę, wypycha się w Claremont na arenę i każe walczyć na śmierć. Ryzykuje się jej życiem? Choć podobno żywa tyle warta. Jak to jest, Bonhart? Bo coś mi tu nie gra. Gdyby zginęła na tej arenie, Bonhart nie spuścił oczu. To by znaczyło, że nic nie była warta. Rozumiem. Puszczyk zmarszczył lekko brwi. Ale zamiast zawieźć dziewkę na kolejną arenę, przywiozłeś ją do mnie. Dlaczego, jeśli wolno spytać? Powtarzam, wykrzywił się Riens. Połapał się, kim ona jest. Bystry jesteście, panie Riens. Bonhart przeciągnął się, aż zatrzeszczały stawy. Odgadliście. Tak, prawda to. Ze szkoloną w Kaer Morhen wiedźminką wiązała się jeszcze jedna zagadka. W Gesso, podczas napadu na szlachciankę, dziewka rozpuściła języczek. Że niby taka ważna i utytułowana, że baronówna to dla niej furda i szysz, kłaniać się nisko powinna. Wtedy owa falka, myślę sobie, to co najmniej hrabianka. Ciekawe. Wiedźminka to raz. Dużo to widuje się wiedźminek? W bandzie szczurów to dwa. Cesarski koroner własną ważną osobą ugania się za nią od koratu po Ebbing. Rozkazuje uśmiercić. 3. A do tego wszystkiego szlachcianka jakoby wysokiego rodu. Ha, myślę sobie, trzeba będzie dziewkę wreszcie spytać, kimże to ona naprawdę jest. Zamilkł na chwilę. Początkowo, wytarł nos mankietem, nie chciała gadać. Choć prosiłem, ręką, nogą, batem prosiłem. No, kaleczyć nie chciałem. Ale trzeba trafu napatoczył się cyrulik z przyrządami do rwania zębów. Przywiązałem ją do krzesła. Skellen słyszalnie przełknął ślinę. Riens uśmiechnął się. Bonhart obejrzał mankiet. Wszystko mi powiedziała, zanim... No, gdy tylko zobaczyła instrumenty. Te zębne kleszcze i pelikany. Od razu się zrobiła rozmowniejsza. Okazało się, że to... Księżniczka Cintry, rzekł Riens, patrząc na puszczyka. Spadkobierczyni tronu, kandydatka na żonę cesarza Emhyra. Czego to pan Skellen powiedzieć mi nie raczył? Skrzywił usta łowca nagród. Kazał zwyczajnie ukatrupić. Kilka razy to zaznaczał. Zabić na miejscu i bez litości.
Jak to, panie Skellen?
Zabić królową? Przyszłą ślubną swego cesarza? Z którą, jeśli plotce wierzyć, cesarz tylko patrzeć, jak na kobiercu stanie, po czym będzie wielka amnestia. Wygłaszając orację, Bonhart wiercił Skellena wzrokiem, ale koroner cesarski oczu nie spuścił. Ot, podjął łowca, wychodzi kabała. Tak tedy, choć z żalem, ale ze swoich planów względem tej wiedźminki księżniczki zrezygnowałem. Przywiozłem całą tę kabałę tutaj do pana Skellena, by pogadać, poukładać się. Bo ta kabała to troszeczkę jakby za dużo na jednego Bonharta. Bardzo słuszny wniosek, powiedziało skrzykliwie coś zza pazuchy Riensa. Bardzo słuszny wniosek, panie Bonhart. To, co złapaliście panowie, to trochę za dużo dla was obu. Na wasze szczęście macie jeszcze mnie. — Co to jest? — Skellen zerwał się z krzesła. — Co to cholera jest? — Mój mistrz, czarodziej Wilgefortz. Riens wyjął zza pazuchy malutkie srebrne puzderko. Dokładniej głos mego mistrza. Dobiegający z tego oto magicznego urządzenia, zwanego ksenoglozem. — Witam wszystkich panów — powiedziało puzderko. Szkoda, że mogę was tylko słyszeć, ale na teleprojekcję lub teleportację nie pozwalają mi pilne zajęcia. Tego psia krew jeszcze brakowało, warknął puszczyk. Ale mogłem się domyślić. Riens jest za głupi, by działać sam i na własną rękę. Mogłem się domyślić, że cały czas czaisz się gdzieś w mroku, Wilgefortz. Jak stary, opasły pająk czaisz się w ciemności, oczekując drgnięć pajęczyny. A cóż za obrazowe porównanie. Skellen parsknął. I nie mdl nam oczu, Wilgefortz. Wysługujesz się Riensem i jego szkatułką nie z powodu nawału zajęć, ale ze strachu przed armią czarodziejów, twoich dawnych druhów z kapituły, skanujących cały świat w poszukiwaniu śladów magii o twoim algorytmie. Gdybyś spróbował teleportacji, namierzyliby cię w Trymiga. Cóż za imponująca wiedza. Nie byliśmy sobie przedstawieni. Bonhart dość teatralnie skłonił się przed srebrnym puzderkiem. Ale to wszakże na wasze polecenie i z waszego upełnomocnienia, panie czarnoksiężniku, Mosterdziej Riens przyrzeka dziewczynie męczarnie. Nie mylę się? Na słowo daję. Z każdą chwilą coraz to bardziej ważna robi się ta dziewczyna. Wszystkim jest, okazuje się, potrzebna. Nie byliśmy przedstawieni, powiedział z puzderka Wilgefortz. Ale ja pana znam, Leo Bonhart. Zdziwiłby się pan, jak dobrze. A dziewczyna i owszem jest ważna. To wszakże lewiątko z Cintry, starsza krew. Zgodnie z przepowiednią Itliny, jej potomkowie będą w przyszłości panować nad światem. Dlatego tak bardzo wam potrzebna? Mnie potrzebna jest tylko jej placenta. Łożysko. Gdy wyjmę z niej łożysko, resztę możecie sobie zabrać. A cóż to ja tam słyszę? Jakieś sarkania? Jakieś pełne odrazy westchnienia i sapania? A czyje? Bonharta, który dziewczynę co dnia katuje na wymyślne sposoby, fizycznie i psychicznie? Stefana Skellena, który na rozkaz zdrajców i spiskowców chce dziewczynę zamordować? Hehe? Podsłuchiwałam ich, przypomniała sobie Kenna leżąca na pryczy z dłońmi podłożonymi pod kark. Stałam za węgłem i czujniłam. I włosy mi się jeżyły. Na całym ciele. Naraz zrozumiałam ogrom kabały, w którą popadłam. Tak, tak, rozległo się z ksenoglozu. Zdradziłeś swego cesarza, Skellen. Bez wahania, przy pierwszej sposobności. Puszczyk parsknął lekceważąco. Zarzut zdrady z ust takiego arcyzdrajcy jak ty, Wilgefortz? To naprawdę duża rzecz. Czułbym się zaszczycony, gdyby nie trąciło to tanim, jarmarcznym żartem.
Ja nie wyrzucam ci zdrady, Skellen. Ja wydrwiwam twą naiwność i nieudolność w zdradzaniu. Bo dla kogóż to zdradzasz twego władcę? Dla Ardala Ebdai i Dewetta, książątek urażonych w ich chorobliwej dumie, znieważonych tym, że ich córeczki cesarz odtrącił, planując małżeństwo z Cintryjką? A oni liczyli, że to z ich rodów wywiedzie się nowa dynastia, że to ich rody będą w cesarstwie pierwszymi, że rychło wyrosną nawet ponad tron.
Emhyr jednym ruchem pozbawił ich tej nadziei, a wtedy oni postanowili poprawić bieg historii. Ze zbrojnym rokoszem nie są jeszcze gotowi, ale można przecież zgładzić dziewczynę, którą Emhyr przełożył nad ich córki. Własnych arystokratycznych rączek, rzecz jasna, nie chce się im kalać. Znaleźli najemnego zbira. Stefana Skellena, cierpiącego na przerost ambicji. Jak to było, Skellen? Nie zechcesz nam opowiedzieć?
Po co? Krzyknął Puszczyk. I komu? Przecież ty jak zwykle wszystko wiesz, wielki magu. Rience jak zwykle nie wie nic i tak ma być, a Bonarta nic to nie obchodzi.
Ty zaś, jak to już wykazałem, nie bardzo masz się czym pochwalić. Książęta kupili cię obietnicami, ale jesteś wszak zbyt inteligentny, by nie rozumieć, że ci z pankami nie po drodze. Dziś jesteś im potrzebny jako narzędzie do zgładzenia Cintryjki. Jutro pozbędą się ciebie, boś nisko urodzony parweniusz. Obiecali ci w nowym cesarstwie stanowisko Watiera de Rideau? Chyba sam w to nie wierzysz, Skellen. Watier jest im bardziej potrzebny, bo przewroty przewrotami, ale tajne służby zostają zawsze te same. Twoimi rękami chcą tylko mordować. Watiera potrzebują, by zawładnąć aparatem bezpieczeństwa. Poza tym Watier jest wicehrabią, a ty nikim. Faktycznie, wydał wargi Puszczyk, zbyt jestem inteligentny, by tego nie zauważyć. Tak tedy teraz powinienem zdradzić z kolei Ardala Aebdai i przystać do ciebie, Wilgefortz. Do tego zmierzasz? Ale ja nie jestem chorągiewką na wieży. Jeśli popieram sprawę rewolucji, to z przekonania i idei. Trzeba skończyć z samowładną tyranią, wprowadzić monarchię konstytucyjną, a po niej demokrację.
Co?
Ludowładztwo, ustrój, w którym będzie rządził lud. Ogół obywateli wszystkich stanów poprzez wyłonionych w uczciwych wyborach najgodniejszych i najuczciwszych reprezentantów.
Rience ryknął śmiechem. Zaśmiał się dziko Bonard. Serdecznie, choć trochę skrzekliwie, zaśmiał się z ksenoglozu czarodziej Wilgefortz. Wszyscy trzej długo śmiali się i rechotali, roniąc łzy jak grochy.
Dobra, przerwał wesołość Bonhart. Nie na jasełki my się tu zebrali, lecz na handel. Dziewczyna póki co nie należy do ogółu uczciwych obywateli wszystkich stanów, lecz do mnie. Ale mogę ją odsprzedać. Co pan czarodziej ma do zaoferowania?
Władza nad światem interesuje cię?
Nie.
Pozwolę ci więc, rzekł wolno Wilgefortz, być obecnym przy tym, co będę robił dziewczynie. Będziesz mógł się przyglądać. A wiem, że przedkładasz takie przyglądanie się ponad wszelkie inne przyjemności.
Oczy Bonarta zapłonęły białym ogniem, ale był spokojny.
A bardziej konkretnie?
A bardziej konkretnie, gotów jestem zapłacić twoją 20-krotną stawkę. 2000 florenów.
Konsideruj, Bonhart, że to jest worek pieniędzy, którego nie uniesiesz. Będziesz potrzebował jucznego muła. Wystarczy ci na emeryturę, werandę, gołębie, a nawet na wódkę i dziwki, jeśli zachowasz rozsądny umiar.
Zgoda, panie magiku. Zaśmiał się pozornie beztrosko łowca. Tą wódką i tymi dziwkami naisto za serce żeście mnie ujęli.
Dobijemy targu.
Ale na owo zaproponowane przyglądanie też bym reflektował. Wolałbym co prawda patrzeć, jak ona zdycha na arenie, ale na waszą nożową robotę też chętnie rzucę okiem. Dołóżcie rabatem.
Targ dobity.
Szybko wam poszło. — ocenił cierpko Puszczyk. — Zaprawdę, Wilgefortz, szybko i gładko zawarłeś z Bonhartem spółkę. Spółkę, która wszak jest i będzie Societas Leonina. Ale czy nie zapomnieliście aby o czymś? Świetlicę, w której siedzicie, i cintrykę, którą handlujecie, otaczają dwa tuziny zbrojnych ludzi. Moich ludzi.
Drogi koronerze Skellen, zabrzmiał z pudełka głos Wilgefortza, obraża mnie pan, sądząc, że w wymianie chcę pana skrzywdzić.
Wprost przeciwnie, zamierzam być niezwykle hojny. Nie mogę panu zapewnić owej, jak to pan raczył nazwać, demokracji. Ale zagwarantuję panu pomoc materialną, wsparcie logistyczne i dostęp do informacji, dzięki którym przestanie pan być dla spiskowców narzędziem i sługusem, a stanie się partnerem. Takim, z którego osobą i zdaniem liczyć się będzie książę Joachim de Wet, Duke Ardal Aebdahi, hrabia Broin, hrabia Darwi i cała reszta błękitno-krwistych spiskowców. A co z tego, że to Societas Leonina? Owszem, jeśli łupem jest Cyrilla, to lwią część łupu wezmę ja. Jak mi się zresztą zdaje, zasłużenie. Aż tak cię to boli? Wszak sam zyski będziesz miał niemałe. Jeśli oddasz mi cintrykę, stanowisko Watiera de Rideau masz już w kieszeni. A będąc szefem tajnych służb, panie Stefanie Skellen, można realizować przerozmaite utopie. Bodaj nawet demokrację i uczciwe wybory. Jak więc widzisz, za jedną chudą piętnastolatkę daje ci spełnienie życiowych marzeń i ambicji. Widzisz to? Nie, pokręcił głową Puszczyk. Wyłącznie słyszę.
Rience, słucham mistrzu. Daj panu Skellenowi próbkę jakości naszych informacji. Powiedz, co wydobyłeś od Watiera.
W tym oddziale, powiedział Rience, jest szpieg.
Co?
To, co słyszysz. Watier de Rideau ma tu wtyczkę. Wie o wszystkim, co robisz. Dlaczego to robisz i dla kogo? Watier wkręcił między was swojego agenta.
Podszedł do niej cicho. Prawie go nie słyszała.
Henna?
Ratin, byłaś czujna na moje myśli. Tam, w świetlicy. Wiesz, o czym myślałem. Wiesz więc, kim jestem.
Posłuchaj, Ratin. Nie. To ty posłuchaj, Joanno Selborn. Stefan Skellen zdradza kraj i cesarza. Spiskuje. Wszyscy, którzy z nim trzymają, skończą na szafocie. Będą rozrywani końmi na placu tysiąclecia.
Ja nic nie wiem, Neratin. Ja wykonuję rozkazy. Czego ty ode mnie chcesz? Ja służę koronerowi. A komu ty służysz?
Cesarstwu. Panu de Rideau.
Czego ty ode mnie chcesz?
Byś wykazała rozsądek.
Odejdź.
Nie zdradzę cię. Nie powiem, ale odejdź, proszę. Ja nie mogę, Neratin. Ja jestem prosta kobieta. Nie na moją to głowę.
Nie wiem, co robić. Skellen mówił pani Selborn, jak do oficera.
Komu służę?
Jemu?
Cesarzowi?
Cesarstwu?
Skąd mnie to wiedzieć?
Kenna odepchnęła się plecami od węgła chałupy, machnięciem witki i groźnym pomrukiem przepędziła wiejskie dzieciaki, ciekawie przyglądające się siedzącej pod słupem falce.
Oj, władną kabałę się wpakowałam. Oj, zapachniało w powietrzu stryczkiem. I końskim gównem na placu tysiąclecia.
Nie wiem, czym to się skończy, pomyślała Kenna.
Ale muszę w nią wejść, w tę falkę, choć przez chwilę poczuć jej myśli. Wiedzieć to, co ona. Zrozumieć.
Wieża Jaskółki. Taśma 16, koniec ścieżki pierwszej.